Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Z medycyną na ty. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Pani doktor, jednym z nowotworów ginekologicznych, groźnych, podstępnych, jest rak szyjki macicy. Czym jest rak szyjki macicy, a czym dysplazja, która w szyjce macicy występuje również?
Tak, niestety, właśnie. Niestety, wciąż jeszcze rozmawiamy o tym nowotworze, chociaż przecież wiemy, że istnieją kraje w Europie, na świecie, tak jak Australię, gdzie praktycznie całkowicie udało się wyeliminować ten nowotwór dzięki powszechnemu programowi szczepień ochronnych, ale o tym to oczywiście powiemy później.
Jeszcze, tak.
Ale niestety skala tego problemu w Polsce jest wciąż wysoka, gdyż rocznie na ten nowotwór choruje około 3300 kobiet, z czego połowa umiera, bo niestety nowotwór jest najczęściej rozpoznawany już w stadium zaawansowanym, bo w tych wczesnych stadiach może nie dawać żadnych objawów. I dlatego cieszę się, że Pani ten temat podejmuje, dlatego że możemy troszeczkę dołożyć tą cegiełkę w kierunku edukacji w tym zakresie, a być może uratować jedną czy dwie kobiety.
No taka jest nasza misja, tak.
Bardzo się cieszę, dlatego powiem. Dysplazja szyjki macicy jest to stan przednowotworowy szyjki macicy. On najczęściej nie daje żadnych objawów, a dotyczy on zaburzeń w kierunku rozwoju, różnicowania komórek, dojrzewania komórek. Ten proces jest zapoczątkowany w 99% przez infekcję wirusową, wirusem HPV. Najczęściej są to wirusy wysokoonkogenne typu 16-18, które wnikają do komórki, do jej DNA i zmieniają, zaburzają ten proces dojrzewania, tak jak mówiłam, różnicowania komórek. I w konsekwencji mogą doprowadzić do raka szyjki. Jest to określane jako tak zwana przewlekła infekcja wirusowa. Mamy różne stopnie dysplazji. Pierwszy stopień, drugi, trzeci, w zależności jaką grubość nabłonka zajmuje ten proces. Jeśli zajmuje 1/3 nabłonka, tą zewnętrzną część, to mówimy o pierwszym stopniu. I bardzo często ten stopień może być całkowicie wyeliminowany przez organizm, bo tylko z tego stadium 30% przechodzi w to stadium takie przewlekłe, wyższy stopień. Drugi stopień zajmuje 2/3 grubości nabłonka, a trzeci stopień już całą grubość nabłonka. Natomiast jeżeli ten proces przekroczy błonę podstawną nabłonka, czy już mówimy o inwazji, to wtedy już mówimy o raku szyjki macicy.
Jeśli chodzi o przyczyny, o czynniki ryzyka, to co jeszcze poza zakażeniem wirusem HPV?
Tutaj trzeba stanowczo podkreślić, 99% przypadków związanych jest z infekcją wirusową. Natomiast czynniki ryzyka to są te czynności, te jakby procesy, te zachowania, które doprowadzają do kontaktu z wirusem, czyli właściwie zwiększają ryzyko kontaktu z wirusem, czyli wczesne rozpoczęcie życia płciowego.
Częste, przypadkowe?
Częste, oczywiście przypadkowe, czyli te wszystkie, to zwiększanie ryzyka kontaktu z wirusem wysokoonkogennym. Czyli jak mamy większą liczbę partnerów seksualnych, wcześniej rozpoczniemy, to większe ryzyko, że natrafimy na ten wirus taki, który może być onkogenny i doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Również palenie papierosów. Dlaczego? Dlatego, że toksyny zawarte w dymie tytoniowym upośledzają taką naturalną odporność, obronę przed infekcją wirusową i przez to wirus łatwiej się namnaża, łatwiej przechodzi w to stadium przewlekłego zakażenia. Również niski status socjoekonomiczny, jako po prostu ten brak dostępu do profilaktyki, to jest istotne. W Polsce trzeba podkreślić, że bardzo mało kobiet odpowiada na wezwania do programu pobierania cytologii. Tylko 27% kobiet wykonuje tą cytologię corocznie. To jest bardzo mały odsetek, tak? Więc tutaj trzeba zwiększać tą świadomość społeczną. Trzeba to robić, gdyż tylko
co
takie
staramy czynniki, się czynić właśnie
oczywiście,
w tej
cały
chwili.
Czas to będziemy podkreślać
tak,
w tym programie.
Zachęcać, tak.
I zachęcać, tak, jak najbardziej. Cóż jeszcze? Inne infekcje, na przykład infekcje wirusem opryszczki, może promować infekcje innymi wirusami, w tym wirusem HPV, co jakby w konsekwencji doprowadza do właśnie tej dysplazji. Również immunosupresja, czyli wszystkie te leki czy terapie, które upośledzają odporność, które mają wyciszyć inne schorzenia, również u osób po przeszczepie, bo jakby tłumimy ten układ odpornościowy, no są szansą dla tego wirusa HPV, że on sobie gdzieś tam ominie ten nasz układ odpornościowy, wniknie do komórki i zainicjuje ten proces dysplazji właśnie.
Przejdźmy do objawów. Początkowo ta groźna choroba tak nie daje żadnych objawów, jak pani doktor wspomniała na początku.
No niestety właśnie tak bardzo tutaj podkreślamy tą rolę tej profilaktyki wtórnej, czyli po prostu tego badania przesiewowego, jakim jest cytologia. Tak. Ale we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów. Praktycznie no, może kobieta powiedzieć, ja się super czuję, nie mam żadnych objawów, no to co ma mi być, tak? Nie muszę się martwić, ale wcale nie.
A później, po jakim czasie ewentualnie?
Ciężko określić jest ten czas, po jakim czasie możemy odczuć objawy. Chyba zależy to po prostu od stadium. W tym stadium już zaawansowanym, gdzie dysplazja jest w tym drugim, trzecim stadium, może występować na przykład krwawienie po stosunku, czy krwawienie międzymiesiączkowe, upławy, które nie podlegają takiemu leczeniu standardowemu.
Jakieś charakterystyczne upławy, tak?
Takie mogą być to upławy podbarwione krwiście, brunatnie, ale również inny charakter upławów. To już jest po prostu kwestia oceny przez lekarza. Również upławy o nieprzyjemnym zapachu, które też trudno jest wyleczyć, też mogą tutaj nam przyczynić się do takiego zwiększonego podejrzenia co do dysplazji, czy też raka szyjki. No niestety, tak jak mówiłam, ten nowotwór, to już mówię o nowotworze, jest rozpoznawany w stadium zaawansowania. On szerzy się przez ciągłość, też oczywiście daje przerzuty do węzłów chłonnych i przerzuty drogą krwi, ale na przykład kobieta może się zdarzyć, że zgłosi się na przykład z patologicznym złamaniem lub z wyniszczeniem, wychudzeniem. Potem się okazuje, że jest to już taki zaawansowany rak szyjki. Na przykład może to być wodonercze, czy problemy z oddawaniem moczu. Potem okazuje się, że jest to już naciek niestety nowotworowy. Także zdarzają się i takie przypadki oczywiście.
A diagnostyka na czym polega? Robimy cytologię, tak? Pani doktor wspomniała.
Tak, robimy cytologię i teraz już mamy do dyspozycji dwa rodzaje cytologii. Taka klasyczna, szkiełkowa. Oczywiście jeśli ktoś, ważne, żeby kobieta po prostu ją zrobiła. My oczywiście możemy przekonywać do zrobienia tej cytologii płynnej, ale należy sobie zdawać sprawę, że nie zawsze jest ona bezpłatna, a raczej w większości nie jest bezpłatna jeszcze, chociaż uważam, że pewnie dążymy do tego etapu w naszym kraju, żeby jednak ta lepsza cytologia również była bezpłatna. Ważne, żeby po prostu ją zrobić, ale jeśli ktoś jest otwarty na propozycję lekarza, że można zrobić taką cytologię czy inną, to po prostu posłuchajmy, zdecydujmy. Cytologia płynna jest lepszą cytologią, nowocześniejszą. Po pierwsze,
czy jest dokładniejsza?
Jest dokładniejsza.
Jakie nie są dlatego, te różnice właśnie? Tak.
Nie dlatego, że my w jakiś inny sposób ją pobieramy. Pobranie cytologii jest zupełnie takie samo. Szczoteczką z szyjki, macicy pobieramy. Ważne, żeby pobrać również z kanału szyjki i z tarczy szyjki, żeby nie tak zewnętrznie. No to już oczywiście lekarz czy położna, położna też może to robić jak najbardziej. I w klasycznej cytologii takiej szkiełkowej my robimy rozmaz na szkiełku. Resztę szczoteczki wyrzucamy do kosza. Natomiast jeśli chodzi o płynną cytologię, to już cała szczoteczka z każdą komórką, jaka się tam znajduje, ląduje w tym pojemniczku z płynem.
Więc ta próbka jest większa, tak?
Jest prawdopodobnie więcej komórek. Właściwie żadna nam nie umknie, można powiedzieć.
Wszystko, co zostało pobrane, podlega badaniu.
Oczywiście. I druga strona, to utrwalenie tych komórek w płynie, ono jest bardziej trwałe. Te komórki nie wysychają, mają właśnie lepsze podłoże do tego, żeby tutaj zachować tą swoją całkowitą konstrukcję, tak to nazwijmy. I dodatkowo cytologia płynna jeszcze daje możliwość jakby poszerzenia diagnostyki, czyli możemy z tej samej próbki dorobić badanie w kierunku wirusowym, wirusa HPV, bo oczywiście wiemy, już to powiedzieliśmy, że jeżeli wychodzi nam wynik cytologii nieprawidłowy, to najczęściej podejrzewamy niestety tą infekcję wirusową i poszukujemy DNA wirusa. I z tej samej próbki można jeszcze dorobić właśnie te, ocenić, czy znajduje się tam DNA wirusa, czy nie, lub też nawet ocenić jakiś tam stopień zaawansowania infekcji poprzez no, takie markery, troszeczkę może już nie będę wchodzić w szczegóły, ale no, takie badanie, które jest ocenia, czy jest to infekcja przewlekła, groźna i czy wymaga dalszej diagnostyki.
A leczenie na czym polega? Czy...
Jeszcze może zanim powiemy o leczeniu, to chciałabym wspomnieć, że no, cytologia to jedno, ale jak my rozpoznamy nieprawidłową cytologię, to zanim przejdziemy do leczenia, musimy mieć potwierdzenie w badaniu histopatologicznym.
No niewątpliwie, tak.
Więc musimy skierować pacjenta do badania pobrania wycinka. Natomiast wycinek najlepiej pobrać w badaniu kolposkopowym. Czasem
badaniu, na czym polega to badanie?
Badanie kolposkopowe polega na tym, że w powiększeniu oceniamy wygląd szyjki macicy. Istnieją pewne badania, które mówią, że jeśli my widzimy jakiś obraz kolposkopowy charakterystyczny, typu przebieg, jak naczynia wyglądają, czy po barwieniu występują jakieś zmiany, typu zbielenia, czy jakieś wybroczyny, czy uwypuklenia nabłonka, to już są takie troszkę zaawansowane tematy. Natomiast no, lekarz oczywiście wie, co w obrazie jest nietypowe, takie lub typowe dla dysplazji i z tego miejsca właśnie pobiera wycinek, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia tego stanu przednowotworowego. I dopiero ten wycinek mówi nam, czy faktycznie mamy do czynienia z dysplazją szyjki macicy, czy nie daj Boże z nowotworem. Czasami jest tak, że wyniki cytologiczne są fałszywie dodatnie, czyli po prostu jest podejrzenie dysplazji, ale w wycinkach okazuje się, że nie, dlatego no zawsze musimy, nie można pominąć tego etapu, jeśli przejdziemy do leczenia, tak. Leczenie tych pierwszych stadiów typu CIN 1 może polegać wyłącznie na obserwacji, jeśli dotyczy kobiet młodych, bo mamy takie badania, które mówią, że takie incydentalne zakażenie u młodych kobiet no najczęściej jest, można powiedzieć, samowyleczalne, czyli ulega takiej regresji. Tylko nieznaczna ilość tych zakażeń przechodzi w tą formę przewlekłą. Też wszystko zależy od tego, jakim typem wirusa ulegniemy zakażeniu, więc no, to typowanie jednak wirusowe jest tutaj bardzo istotne. Można by było powiedzieć, co z tego, że ja zrobiłam cytologię, zrobiłam wirusy, wiem, że mam tego innego wirusa, jak na tego wirusa nie ma leczenia. No niestety tak właśnie jest, że mamy tylko preparaty takie troszeczkę, które wspomagają odporność, wspomagają naszą naturalną tutaj obronę. No nie ma typowego leku antywirusowego, który ja mogę przepisać. Ale mając świadomość, że mam na przykład tego wysoko onkogennego wirusa, to ja już wiem, że ja nie mogę odpuścić tej cytologii, że ją muszę robić częściej.
Czyli? Jak często?
To zależy też od prawda, tej stopnia dysplazji, ale mówi się, że co 3-6 miesięcy powinniśmy kontrolować. I też zależy, o jaką cytologię robimy, bo jeżeli cytologię płynną, no to na przykład możemy zrobić za
teraz
6 miesięcy,
roku, tak, bo jest
a jest dokładniejsza, tak? Więc... To też kwestia, jak to wszystko wygląda, jak jest, prawda, jakie są wirusy, tak jak już mówiłam. Natomiast jeżeli mamy wyższy stopień zaawansowania tej dysplazji, czyli drugi, trzeci, raczej już tutaj wchodzimy z leczeniem chirurgicznym, czy będzie to elektrokonizacja, czy konizacja chirurgiczna, konizacja, czyli wycięcie stożka szyjki w granicach tkanek zdrowych z tym ogniskiem dysplazji.
Czyli to jest zabieg, częściowy.
Częściowe, tak. No czasem przy takim CIN 3, gdzie wiemy, że już ta dysplazja zajmuje całą grubość nabłonka, no to możemy się zdecydować na przykład amputację szyjki, całkowitą amputację szyjki macicy, ale no to już oczywiście decyduje lekarz po jakimś poszerzeniu diagnostyki. Czyli leczenie chirurgiczne jest tym pierwszym etapem zawsze w takich dysplazjach zaawansowanych, a nawet w tym wczesnym stadium nowotworu. I to wszystko zależy od tego, jeśli chodzi już o nowotwór, czy mamy do czynienia z pacjentką, która na przykład chce zachować płodność. Bardzo i na tym zależy, czy kobieta, która już zakończyła macierzyństwo, w sensie macierzyństwo, no rozród, tak? Więc tutaj też musimy wziąć te czynniki pod uwagę, bo istnieją metody u młodych kobiet, gdzie w tym samym stopniu zaawansowania możemy przeprowadzić trachelektomię tak zwaną, czyli amputację szyjki z limfadenektomią taką regionalną, czyli z wycięciem węzłów chłonnych. A na przykład w tym samym, zupełnie gdybyśmy mieli do czynienia z tym samym stadium u kobiety w okresie menopauzalnym czy pomenopauzalnym, to my już na pewno zdecydujemy się na wycięcie macicy jajników i węzłów chłonnych miednicznych, czasem aortalnych, czyli taka operacja Wertheima to się nazywa, tak? Więc no, bardzo ważne jest, po pierwsze, to leczenie w bardzo dużym stopniu zależy od stopnia zaawansowania, ale również mówię, bierzemy pod uwagę wiek kobiety. Też bardzo ważną bronią w walce z nowotworem szyjki jest radioterapia, tak? Radioterapia, czy to miejscowa, tak zwana brachyterapia, czyli u kobiet, które na przykład nie mogą być zoperowane lub, no nie wiem, nie zgadzają się na operację lub u takich, których już wiemy, że tutaj chirurgia no niestety nie może być wdrożona. Mhm. Mamy brachyterapię, czyli naświetlania takie wewnętrzne, też w stopniach wyższych zaawansowania naświetlanie zewnętrzne miednicy, tak? No i oczywiście chemioterapia. Chemioterapia, która gdzieś tam polega też na uwrażliwianiu komórek jako leczenie uzupełniające na radioterapię lub jako metoda już w takich stadiach zaawansowanych i też paliatywnych, czy też immunoterapia, która no gdzieś jest tam też uwzględniana w leczeniu tego typu nowotworu.
Ale zapewne mogą być też terapie łączone, czyli tak, oczywiście. Zabieg to chirurgiczny już... i naświetlania.
Tak, bardzo często na przykład po usunięciu macicy musimy zastosować tak naświetlanie, aby zwiększyć, a właściwie zmniejszyć ryzyko gawrotu, tak? Więc no to już o tym decyduje onkolog. Ja już specjalistą w tym zakresie nie jestem, natomiast tutaj oczywiście no, onkolodzy mają pewne schematy, bo to jest onkologia, opiera się przede wszystkim na takich schematach, więc oni już mają swoje schematy i na pewno terapie łączone jak najbardziej tutaj są wykorzystywane.
Pani doktor, i na koniec połóżmy szczególny nacisk na profilaktykę. Co robić w ramach tej profilaktyki? Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, tak?
Profilaktyka pierwotna
właśnie.
I profilaktyka wtórna, czyli badanie cytologiczne. Nawet tak. Jeśli ktoś jest zaszczepiony, to nie może rezygnować, prawda, z badań cytologicznych.
Kontrolnych, tak.
Dlatego, że trzeba sobie zdać sprawę, że szczepionka jest najbardziej skuteczna u osób, które jeszcze nie miały kontaktów seksualnych.
No właśnie, powiedzmy, dla kogo, w jakim wieku?
Program szczepień ochronnych przeciwko HPV w Polsce jest dedykowany dzieciom między 9 a 14 rokiem życia. To są szczepienia bezpłatne, gdzie podaje się dwie dawki szczepionki. Szczepionka, są dwa rodzaje szczepionek na rynku. Podstawowa, taka na te dwa najgroźniejsze typy wirusa, czyli 16-18, czyli takie właściwie można powiedzieć, że która
najczęstsze,
tak? I takie najbardziej groźne,
tak.
Ale jest też szczepionka, jest jeszcze szczepionka dziewięciowalentna, która zawiera w swoim składzie, jakby chroni przed innymi wirusami niż tylko te 16-18. Również chroni przed takimi brodawkami zewnętrznymi, tak zwanymi kłykcinami. Jest to takie zakażenie, które nie jest w zasadzie jakieś groźne, nie powoduje wytworzenia się nowotworu, ale jest bardzo ciężkie do leczenia i bardzo takie uciążliwe. Więc też trzeba o tym wspomnieć, że ta szczepionka zawiera ochronę przed tymi wirusami. Oczywiście szczepić możemy również starsze dzieci czy kobiety, z tym, że trzeba tu już pamiętać o trzydawkowym schemacie szczepienia. Szczepionka jest do 18 roku życia bezpłatna, ta dwuwalentna, tak?
A dziewięciowalentna jest odpłatna nawet dla takich?
W tej chwili, jeśli chodzi o ten szczepienie w ramach NFZ, to jest, no nie ma on, nie ma jej w tym schemacie. Natomiast czasem samorządy finansują, tak? Czy są jakieś programy, które
więc
gdzieś tam...
zachęcajmy samorządy w takim razie.
Tak, żeby finansowały...
Żeby chciały zainwestować w zdrowie, tak?
Tak, więcej. Czasem jest tak, że na przykład mamy przychodzą z córkami na pierwszą wizytę ginekologiczną i ja wtedy informuję, Owszem, macie możliwość zaszczepienia się bezpłatnego, ale proszę rozważyć, jeśli to nie jest problem finansowy, może wypiszę receptę na tą szczepionkę dziewięciowalentną, która no na pewno, wiadomo, troszeczkę jest
szerszy
zakres ochrony generuje, tak? Więc co jeszcze chcemy powiedzieć? Powinniśmy szczepić również chłopców. Dlaczego? Bo wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, również rak odbytu, rak prącia, rak gardła i krtani. Też niedawno był jakiś program w telewizji, gdzie profesor laryngologii mówił o tym, o znaczącym wzroście liczby nowotworów głowy i szyi, właśnie związanych z wirusem HPV. Czyli ten wirus po prostu jest bardzo powszechny, często groźny, więc nie należy bagatelizować i jak najbardziej tutaj starać się zwiększać swoją świadomość. Nawet jak mamy jakieś wątpliwości, czy warto się zaszczepić, poradźmy się lekarza, specjalistów. Nie chodzi o to, by kogoś na siłę przekonać, ale aby tą dyskusję podjąć i jak najbardziej wyedukować, tak, dostarczyć tej wiedzy, dlaczego namawiamy do tych szczepień, tak?
Namawiamy do tych szczepień zarówno dziewczynki, jak i chłopców, namawiamy rodziców, tak? Tak? Inwestujmy w zdrowie, inwestujmy w bezpieczeństwo.
Myślę, że jest to świetny prezent na przykład na osiemnastkę, taka szczepionka, jaką rodzice, czy jaki rodzice mogą zrobić swoim dzieciom. Więc naprawdę bardzo, bardzo zachęcam Państwa.
No a poza tym oczywiście pamiętajmy o badaniach cytologicznych, o systematycznych wizytach w gabinecie ginekologicznym.
Oczywiście. Też jest bardzo ważne, aby nie odpuszczać sobie tej cytologii. Jest to badanie przecież bezbolesne, badanie, które no nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania. No może oczywiście najlepiej jest pobrać w konkretnych dniach cyklu, między powiedzmy 10 a 20 dniem cyklu. No, przed badaniem cytologicznym nie należy zakładać żadnych globulek do pochwy, najlepiej nie spłużyć minimum 24 godziny przed badaniem, no ale to są takie czynności, które wiadomo, jesteśmy w stanie praktycznie z mety wykonać, bo już na przykład badanie kolposkopowe, no wiadomo, wymaga dużo większego przygotowania niż badanie takie cytologiczne. No, trzeba to robić, gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wykryć ten stan przednowotworowy i skutecznie go wyeliminować, tak? Stawką jest zdrowie i życie.
Dziękuję Pani pięknie za udział w
Bardzo
programie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Z Medycyną na Ty była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.